Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem profesorem Januszem Królikowskim o książce dosyć niebywałej, która no tak czytelniczo wywołała moje zdziwienie, szczególnie gdy przeczytałem, że jak pisze wydawca, a wydawcą jest wydawnictwo Biały Kruk, i cytuję: aż trudno uwierzyć, że Kronika Polaków Macieja Zmiechowa musiała czekać ponad 500 lat na upowszechnienie jej wśród polskiego czytelnika właśnie. Taka zachęta do rozmowy i w związku z tym od razu kilka pytań. Ale zanim je zadam, to chciałem poprosić uprzejmie księdza profesora Janusza Królikowskiego, którego serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Bóg zapłać księdzu. Chciałem księdza zapytać, jaka jest rola księdza w promocji tego dzieła?
Moja rola jest taka, że od ponad dwóch lat szukałem tłumacza i wydawcy do tego wielkiego dzieła, bo kiedyś mi przyszła myśl o tym, że można by tę książkę, tak bardzo znaczącą w polskich dziejach, po prostu wydać. Na początku myśleliśmy o fragmentach, potem o jakiejś dłuższej części, co było związane trochę z parafią w Miechowie, skąd pochodził Maciej, nazywany właśnie Miechowitą. I tak myśl stopniowo dojrzewała, aż w końcu udało się przekonać tłumacza do tego, by podjął się tego gigantycznego w sumie dzieła, które próbowano już w Polsce tłumaczyć w czasach staropolskich, potem w XIX wieku, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jest to dzieło tym bardziej warte zauważenia, że ono odbiło się bardzo szerokim rezonansem zarówno w Polsce, jak i w ówczesnym świecie. We wszystkich krajach europejskich dzieło to było znane i ono tworzyło taki obraz Polski, który wtedy, gdy to dzieło powstawało, nie był najszczęśliwszy. Polacy nie cieszyli się jakąś szczególną sławą, szczególnym uznaniem, ale w każdym razie dzieło bardzo szybko zostało rozpropagowane w świecie, choć może sam Maciej Miechowita nie miał takiego zamiaru, żeby pisać dzieło europejskie czy dla Europejczyków, bo jak zaznacza we wstępie, jest to dzieło, które ma na uwadze przede wszystkim zbudowanie młodzieży i pokazanie im wzniosłych ideałów i gotowość poświęcenia się dla ojczyzny. Potem oczywiście wyszło trochę inaczej, szczęśliwie i dla książki, i dla Polski, bo właściwie przez 3 wieki było to dzieło, które dawało obraz polskich dziejów od tego okresu nazywanego przez historyków okresem bajecznym, czyli tym trochę takim mitologicznym, aż do czasów Zygmunta Starego, a więc mamy 5 wieków historii opisanych bardzo ciekawie, żywo, oczywiście z celem takim budującym, dydaktycznym, i mnóstwo cytowań, które potem towarzyszyło temu dziełu, potwierdza jego znaczenie, jakiego nabrało w ciągu wieków najpierw w środowiskach humanistycznych, a potem po prostu w środowiskach akademickich.
Proszę księdza profesora, ja przygotowując się, jak szukałem w internecie odniesień, to właśnie znalazłem bardzo dużo cytatów. Bardzo mnie zastanowiło to baśniowe ujęcie początków państwa polskiego, które jest z lubością jakby cytowane, ale jak się czyta, to nie jest chyba to dobry przymiotnik, ta baśniowość, bo on, autor, mówię tutaj o Macieju Zmiechowa, dosyć dobrze dokumentuje ten okres kształtowania się polskości.
Tak nazywa ten okres sprzed Mieszka I, zarówno Galanonim, potem Wincenty Kadłubek, zresztą tak nazywa ten okres także Jan Długosz. W ich przypadku, gdy oni określają, że są to dzieje baśniowe, czy dzisiaj to określenie nabrało trochę ironicznego charakteru, dla nich oznacza to po prostu, że do tego okresu nie posiadamy dokumentów konkretnych, utrwalonych, tych, z których mogli korzystać. Więc im chodzi raczej o to, że to jest pewien przekaz ustny, tak jak opowiadało się baśnie, a więc nie, że to jest coś zmyślone, tylko jest to odniesienie właśnie do tego przekazu ustnego. On też jest w wielu przypadkach bardzo wiarygodny. No dzisiaj na nowo odkrywamy znaczenie tradycji ustnej, tego przekazu ustnego jako pewnego sposobu także przekazu historycznego. W wielu miejscach metodycznie się po prostu prowadzi badania tej tradycji ustnej. Także w tym przypadku to określenie nie deprecjonuje samej tej części, powiedzmy, pierwszej dzieła, tylko pokazuje jego charakter, czyli opiera się po prostu na przekazie ustnym. I w tym sensie zarówno w języku łacińskim, jak i w języku polskim kiedyś używano tego określenia, że to są dzieje takie właśnie baśniowe, co nie oznacza, że to jest bajka.
Tak.
A więc tutaj taka korekta wydaje mi się bardzo ważna, która potem pokazuje znaczenie wielu rzeczy, co do których my dzisiaj już możemy nie mieć żadnej wiadomości, bo ten przekaz ustny w pewnym momencie się urwał, ale dzięki naszym historykom możemy z niego korzystać.
No to przychodzi mi na myśl sytuacja z wykonaniami muzyki klasycznej, gdzie na przekazie ustnym opierane są tradycje wykonawcze od czasów, kiedy kompozycja powstała, ponieważ w partyturze nie da się wszystkiego powiedzieć i to przekazują pokoleniami profesorowie, muzycy, kolejnym uczniom i tak dochodzimy aż do współczesności. Czy to jest jakby analogiczne do tego przekazu początków państwowości polskiej?
Tak, to jest jak najbardziej uzasadnione. W dodatku trzeba powiedzieć, że dzisiaj, jeśli chodzi o tę pierwszą część, zarówno kroniki Miechowity, jak i wcześniejszych wspomnianych już historyków, no nabiera się, że tak powiem, pewnej takiej wrażliwości i szuka się, jaki jest głębszy sens tego przekazu. Nie deprecjonuje się go tak łatwo, jak to czyniono kiedyś, gdzie jeśli nie ma dokumentu, no to historii nie ma. Natomiast dzisiaj jest próba zrozumienia właśnie tego, jaki jest sens tego przekazu ustnego i jego spisania i jakie tam treści, zarówno pewne ideowe treści, jak i pewne rzeczy dotyczące faktów, osób możemy z tego wyprowadzić. Więc dzisiaj następuje rehabilitacja tej tak zwanej baśniowej części historii i okazuje się, że rzeczywiście z tych opisów, które przez długi czas były lekceważone, po prostu wyprowadza się bardzo ciekawe i ważne treści. Jak choćby ten fakt, że państwo polskie, czy ta tradycja słowiańska miała swoje już utrwalone struktury i w tych opisach z pierwszej części one potwierdzają, że choćby państwo polskie nie zaczęło się, nie narodziło się przypadkowo w czasach Mieszka I, no tylko Mieszko I już jest potomkiem i jego myślenie wynika z pewnego utrwalonego myślenia państwowego, narodowego.
Dziękuję bardzo. W tej części rozmowy jeszcze chciałem się ukłonić wydawnictwu, bo też jeszcze wrócę do tego wstępu. Trudno uwierzyć. Wydawałoby się, że wszystkie obszary, szczególnie historyczne, są przebadane, kwerendy porobione, dokumenty zbadane, a tutaj, tak jak pisze wydawca, 500 lat dzieło czekało, więc może jeszcze o tym, czy trudno było wydawcę przekonać i jakie były tajniki tego przekładu łacińskiego?
Właśnie nie zdążyłem przedtem wspomnieć właśnie, że oprócz znalezienia tłumacza ważną rzeczą było znalezienie wydawcy i muszę powiedzieć, że tutaj jakichś zbyt długo pertraktacji żeśmy nie toczyli, dlatego że z panem prezesem Białego Kruka, jak się przedstawia argumenty, to bierze je pod uwagę. I oczywiście trzeba było znaleźć także pewne środki, ale to jest osobny element wydania książki, która może takim bestsellerem w popularnym znaczeniu tego słowa Nie będzie, natomiast no jest to po prostu rzecz ważna dla polskiej kultury, dla polskiej historii, także dla polskiej świadomości dzisiaj. Może do tego jeszcze nawiążemy, że właśnie to jest dzieło, sama twórczość także inna Macieja Miechowity zahacza o to, co dzisiaj możemy nazwać polityką historyczną. A więc to jest tego typu dzieło i jako takie posiada ono znaczenie także dzisiaj, jeśli już oprócz treści, także w tym, że posiada pewien charakterystyczny przekaz, no z którego warto także dzisiaj korzystać.
Dziękuję. Pierwsza część rozmowy za nami. O Kronice Polaków rozmawiamy na antenie Polskiego Radia Koszalin z księdzem profesorem Januszem Królikowskim.